wielu polskich szkołach mają miejsce próby wprowadzenia wulgarnej edukacji seksualnej, alarmuje Instytut Ordo Iuris. Szczególne zaniepokojenie budzi to, co dzieje się w Poznaniu.
Więcej na ten temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
W Poznaniu obok bezpośredniego dofinansowania zajęć szkolnych z udziałem zewnętrznych organizacji LGBT postanowiono wprowadzić ideologiczne treści w sposób pośredni, kilkuetapowy. W roku 2017 Urząd Miasta zorganizował dla nauczycieli szkolenie z udziałem autorów projektu Gender w podręcznikach oraz aktywistów LGBT. W roku 2018 powołano Zespół do spraw polityki równości i różnorodności. Zespół ten zajął się przemycaniem treści genderowych i antykatolickich do wieloletniej polityki oświatowej Poznania. Jednocześnie tak zwane zajęcia antydyskryminacyjne uznano za obowiązkowe w tych szkołach, gdzie nauczyciele zgłosili je do programu. Zostały one uprzywilejowane w porównaniu z innymi zajęciami dodatkowymi. W tym roku kwota przeznaczona na wszystkie zajęcia dodatkowe zostanie zmniejszona w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 2 miliony złotych. Tymczasem środki na zajęcia antydyskryminacyjne pozostaną na tym samym poziomie. Instytut Ordo Iuris przekaże wszystkie zastrzeżenia do kuratorium oraz wojewody, wskazuje dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu.
Od dłuższego już czasu słyszymy o próbach ideologizacji polskiej szkoły przez neomarksistowskie ruchy. To są próby wprowadzania zajęć w wygarnej wersji edukacji seksualnej i innych treści, które uderzają w konstytucyjne wartości ochrony rodziny, małżeństwa, praw rodziców czy dobra dziecka. Zazwyczaj mieliśmy do czynienia z organizacjami pozarządowymi, które wchodziły do szkół i tego typu wątpliwe zajęcia prowadziły. Tak było przez lata.
Do niepokojących działań dochodzi także w Gdańsku. Tam zajęcia z edukacji seksualnej wprowadzono do szkół pod pozorem ochrony zdrowia. Młodzieży udostępniono broszurę Zdrowe Love, która w części wypełniona była terminologią charakterystyczną dla ideologii gender. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Otwiera się kolejna szansa na zwiększenie polskiego kapitału w sektorze bankowym w naszym kraju. Dziś stanowi on około 55%.
Niemiecki Commerzbank, który popadł w kłopoty, chce sprzedać mBank. To czwarty co do wielkości bank w Polsce. Ma on 8% udziału w naszym rynku.
Ekonomiści zwracają uwagę, że w 2008 roku w zagranicznych rękach było ponad 70% banków w Polsce. Obecne władze dążą do repolonizacji sektora.
Stosunkowo niedawno odzyskaliśmy kontrolę nad bankiem PKO SA. Według doktora Mariana Szołuchy z Instytutu Prawa Gospodarczego to właśnie ta placówka jest predestynowana do przejęcia mBanku.
Po połączeniu sumy bilansowe tych dwóch podmiotów zbliżyłyby się do tej, która dzisiaj widnieje w bilansach, w rachunkach PKO Banku Polskiego, więc mielibyśmy w czołówce peletonu naszej bankowości dwa takie bardzo mocne podmioty rywalizujące ze sobą, a to zwykle dzieje się z korzyścią dla konsumenta i potem grupę nieco mniejszych. Poza tym mBank celuje w bardzo wysokich technologiach i efektywnych rozwiązaniach w zakresie bankowości elektronicznej i mobilnej.
Repolonizacja banków jest także priorytetem Węgier. W 2007 roku w obcych rękach było 78% sektora. 10 lat później zaledwie 60%.
Dla porównania w zachodniej części Unii Europejskiej najwyżej 10% sektora bankowego jest w rękach kapitału zagranicznego.
Minister edukacji Dariusz Piątkowski ocenił, że rząd nie jest obecnie w stanie zrealizować postulatu powiązania płacy nauczyciela z przeciętnym lub minimalnym wynagrodzeniem.
ZNP zapowiedziało, że chce w tym tygodniu złożyć w Sejmie wniosek dotyczący powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Takiego rozwiązania domaga się też Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski w rozmowie z naszą rozgłośnią wskazał, że tego typu postulaty znacznie przekraczają możliwości budżetu.
Będzie trudno zrealizować ten projekt, ponieważ może mieć on bardzo poważne konsekwencje finansowe. Tak jak sprawdzaliśmy realizację postulatów związkowych, różnych związków, bo tam były różne pomysły na powiązywanie płacy nauczyciela z płacą minimalną bądź płacą średnią w gospodarce, to pomysł Solidarności. Jak rozumiem, teraz ZNP nawiązuje do tych pomysłów Solidarności jeszcze sprzed kilku lat. Ich realizacja oznaczałaby wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, czyli od kilkunastu do nawet ponad 20 miliardów złotych. To są tak gigantyczne pieniądze, że wydaje mi się, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrealizować tego typu pomysłów.
Dariusz Piątkowski ocenił, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli można by powiązać chociażby z jakością pracy nauczycieli.
Zaznaczył, że kwestia wynagrodzeń będzie omawiana w trakcie spotkania trójstronnego zespołu rządowo-samorządowo-związkowego.
Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest pochodną kwoty bazowej dla nauczycieli określanej co roku w ustawie budżetowej. Służy ona do wyliczania tak zwanego średniego wynagrodzenia nauczycieli.
Eksperci wskazują, że spotkanie szefów MSZ państw Unii Europejskiej w Brukseli prawdopodobnie ma na celu wdrożenie postanowień z wczorajszej konferencji w sprawie pokoju w Libii.
W Berlinie ustalono m.in., że embargo ONZ na dostawy broni do Libii ma być przestrzegane, a militarne wsparcie dla stron konfliktu wstrzymane, dopóki trwa zawieszenie broni.
Uczestnicy konferencji zaapelowali też o rozbrojenie i demobilizację walczących oddziałów. Dziś w sprawie sytuacji w Libii rozmawiają ministrowie spraw zagranicznych państw unijnych. W Brukseli Polskę reprezentuje szef dyplomacji Jacek Czaputowicz.
Dr Krystian Hołaszczyński, wykładowca akademicki, spodziewa się, że ministrowie wdrożą przyjęte wczoraj w Berlinie postanowienia przywódców.
Dzisiejszy szczyt państw Unii Europejskiej raczej zagwarantuje implementację postanowień, które zapadły wczoraj, czyli implementację embarga na dostawę broni do Libii, jak również zapewnienie, że obecne zawieszenie broni między zwalczającymi się stronami zostanie implementowane i nikt z nich nie będzie wspierany militarnie przez inne państwa, tak jak to jeszcze do niedawna miało miejsce. Istnieje jedynie obawa, że to zewnętrzne zapewnienie bezpieczeństwa nie będzie miało skutku na to, co się dzieje w samej Libii. A w Libii trwa wojna, bardzo brutalna wojna domowa między zwalczającymi się stronami konfliktu.
Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kaddafiego w 2011 roku, Libia jest rozdarta między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy.
Od 12 stycznia obowiązuje w Libii zawieszenie broni, które było możliwe dzięki porozumieniu między Putinem a Erdoanem.
To były wiadomości, więcej na www.radiomaria.pl.